Zanim zapytam o te czasy powojenne, to chciałam jeszcze zapytać, co go ukształtowało, bo w życiu mu się nie przelewało. Pochodził z bardzo ubogiej rodziny.
Pochodził z bardzo ubogiej rodziny, urodzony w Stanisławowie. Dzisiaj to miasto nazywa się Iwano-Frankowsk. Trata ojca w wieku 12 lat, więc musi matce pomagać. Dwójka jeszcze rodzeństwa, korepetycje, w ten sposób zarabia pieniądze. No ale później działalność w związkach strzeleckich, w organizacji SOKU, pierwsza wojna światowa, zostaje powołany na tą wojnę.
Jest ranny.
Jest tak. Ranny, tak, ma, jest rana kolana z kilkumiesięcznym porażeniem tej nogi, więc jest rekonwalescencja, później już Polska odrodzona, niepodległa, więc jest tutaj oficerem. W 1938 roku największa tragedia dla Sosabowskich tutaj spada, mianowicie najstarszy syn Stanisław Sosabowski ulega poważnemu wypadkowi, skacząc do wody, kręgosłup jest uszkodzony. Kilka miesięcy później w wypadku ginie jego młodszy syn Jacek, zabijając się z pistoletu służbowego, który Sosabowski zostawił w biurku i to do końca życia nie mógł sobie wybaczyć, że po prostu zostawił naładowaną broń. Ciężkie życie, 39 rok, to wiadomo, tutaj walka na odcinku Grochowskim, obrona Warszawy, dostaje się do niewoli, po tej niewoli oni uciekają, wątek znowu łódzki się przejawia. To jest oficer, który nie może spocząć na laurach. Klęska wrześniowa, ale coś trzeba robić dalej. Więc nawiązuje kontakt z ZWZ-em. Dostaje polecenie przyjechania tu do Łodzi zawiązania komórki, między innymi spotkania się z Leopoldem Okulickim, który tutaj był w Łodzi. Przyjeżdża do Łodzi pociągiem, na Węglarce. Tak jak tutaj on opisywał, sama droga do Łodzi to było 2 godziny, a on mówi, że jechał całą wieczność jeszcze w odkrytej Węglarce, padający śnieg z deszczem w oczy i tak dalej. Tu przyjeżdża do Łodzi i wysiada na Widzewie. Kolej jeszcze wtedy funkcjonowała w miarę sprawniej, nie było takiego bałaganu okupacyjnego jeszcze, więc po to, żeby nie wysiadać na dworcu głównym, no bo chodziło pewno o Łódź Fabryczną, wysiada na Widzewie i dostaje się tutaj do centrum. Na ulicę Piotkowską miał się zameldować, ale że było już późno, nikogo nie zastał pod wskazanym adresem, więc na bezczelnego uderza do Grand Hotelu. Gdzie jak to gdzie, miejsca w Grand Hotelu, hotel pełen Niemców. Ale Sosabowski na bezczelnego za pośrednictwem banknotów, że tak się wyrażę, czyli jakiegoś tam przekupstwa, dostaje ten hotel. Po czym po kilku godzinach wpada policja niemiecka z psami do tego pokoju, a Sosabowski jak najbardziej pokazuje dokumenty, pokazuje ten, miał z Warszawy przepustkę, że tutaj ma w sprawach handlowych przyjechał, więc zostaje zostawiony w spokoju. Z biografii Sosabowskiego wiemy, że Sosabowski był w Łodzi 2 razy, że ten pierwszy przypadek nie był jedyny, bo jeszcze później Grotrowecki go wysłał, wysyła go po raz drugi, ale Sosabowski nie odnajduje się w pracy konspiracyjnej. To jest liniowy oficer, to nie może tutaj działać, on nie daje sobie tutaj z tym rady. Stąd w grudniu 1939 roku dostaje polecenie od Roweckiego, żeby się przedostać do Francji, do naczelnego władza i tam zdać relacje. No już tak właściwie zostaje. Także ten wątek tutaj wrześniowy tak na tym się kończy, że on się dostaje do Francji, tam tworzy wojsko, pomaga przy tworzeniu Wojska Polskiego i dzięki niemu również zostaje wycofana większość żołnierzy po klęsce Francji do Wielkiej Brytanii i dostają się do Szkocji. No i wiadomo, w Szkocji co? No wojsko było przetrzebione, więcej jest oficerów niż żołnierzy. Panowała straszliwa nuda, nie wiadomo było, co ze sobą zrobić. Brytyjczycy też nie wiedzieli, jak zagospodarować to wojsko. A Sosabowski wiedział, że żołnierz nie może się nudzić, bo jak się nudzi, to przychodzą mu głupoty do głowy. I zaczął organizować różnego rodzaju szkolenia. Między innymi pożyczył narty od Norwegów, były kursy narciarskie, były kursy skałkowe, były kursy przetrwania. To robił Sosabowski ze swoją brygadą. Już wtedy był zamysł stworzenia brygady spadochronowej. On między innymi też wykorzystał na przykład harcerzy do prowadzenia szkoleń, którzy prowadzili te kursy przetrwaniowe, survivalowe. Szkocja przypominała no, nasze pogórze karpackie, więc no, ta tęsknota za krajem była taka, jaka była, jest to pogłębiana była tym krajobrazem, ale była możliwość szkolenia się. Więc później nawet inicjatywy Sosabowskiego, nie pytając o zgodę naczelnego wodza, wysyła pierwszą partię na skoki spadochronowe do Ringwayu koło Manchesteru i oni tam te pierwsze skoki wykonują. Także to taki oficer wyprzedzający troszkę epokę swoją samym myśleniem.
A z tym drugim synem to on walczył w powstaniu warszawskim?
2 miał synów. Starszy Stanisław Sosabowski i młodszy Jacek. Młodszy W 1938 roku był gimnazjalistą, więc no, zastrzelił się. To był czysty wypadek. Natomiast Stasinek walczył w Powstaniu Warszawskim i no, nawet za Powstanie Warszawskie miał krzyż Virtuti Militari i tam zostaje poważnie ranny w twarz. No, mówiono o mrotaczu płomieni i traci wzrok. Sosabowski dowiaduje się, że syn przeżył wojnę i w 1945 roku przy pomocy swojego no, znajomego kolegi generała Kuropiewski sprowadza syna do Anglii. No i tam jest no, próba ratowania tego wzroku i niestety się nie udało. Ta operacja nie powiodła się. Natomiast no, już wtedy Stasinek rozpoczął taką tą właśnie działalność jako ociemniały żołnierz.
Wypadałoby powiedzieć o tych losach powojennych generała. Postać zapomniana.
To znaczy ustalmy, no postać zapomniana może częściowo teraz, bo za moich czasów to
znaczy, może powiedzmy ta popularność przez niektórych
dowódców z tamtego okresu była wielka tutaj przecież generał Maczek, dowódca pierwszej dywizji pancernej, generał Anders, drugi korpus, to my żeśmy o nich wiedzieli, to byli bohaterowie. Natomiast oni zostali zapomnieni, odsunięci na plan dalszy przez samych Brytyjczyków, bo nie wypłacono im należnych emerytur, rent, dywidend, czegokolwiek oni po prostu musieli po wojnie, mogli swobodnie żyć za pieniądze rządu brytyjskiego, bo przecież walczyli w czasie wojny. Natomiast no, tak zostali potraktowani jak potraktowani. Większość z nich pracowała u swoich żołnierzy w jakichś tam firmach. No tutaj dodajmy, Sosabowski najpierw z jednym z żołnierzy zakłada firmę tapicersko-meblarską. Handluje jakimiś meblami, starociami. Później to sławetne ta praca w fabryce, jako magazynier w fabryce silników. I tam go tam właściciel firmy zastaje przy pisaniu książki. No co ty robisz, wolny czas. Inni idą na śniadanie, a on wykorzystywał każdą chwilę na pisanie wspomnień. Więc jeszcze tutaj w 1966 roku są dokumenty prywatne, gdzie Sosabowski stara się o pracę w londyńskiej straży pożarnej. Nie z chęci, że tak powiem, zarobkowania, bo ustalmy, film Honor generała pokazuje no, taką tą traumę samego generała w tej materii takiej, że został zapomniany i tak. Tutaj rodzina mówi o tym, że tak naprawdę nie było tak biednie, jak to tam przedstawia się, ale Sosabowski chciał być potrzebny, chciał się czuć potrzebny, więc on nie mógł spocząć na laurach, żeby nic nie robić, więc jeszcze szukanie tego zajęcia. No, on dosyć dużą pracę taką, że tak powiem, wydawniczą, bo pisze książki, pisze artykuły, udziela wywiadów do Radia Wolna Europa, stąd są te zapisy głosu Sosabowskiego, można go jeszcze znaleźć, jak opowiada o samej operacji i opowiada o tym, co się po wojnie też działo. Takie jest taki wywiad z nim, jak tu w Polsce zostaje odsunięty pomnik spadochroniarzy w Warszawie, to on też takie przesłanie, bo wiadomo, nie mógł tu przyjechać z powodu tego, że był pozbawiony obywatelstwa polskiego. Nie mógł tutaj przyjechać, ale ten swój głos jako w liście, że nie mogę być z wami, ale sercem i duszą jesteśmy tutaj w Londynie ze sztandarami, naszym sztandarem brygady i tak dalej, i tak dalej. Więc no, ta działalność, że tak powiem, na polu społecznym jest u generała bardzo duża. Jeździ do Holandii, jeździ do Szkocji, do Anglii, więc on tak się pokazuje wszędzie. Jest tam, gdzie potrzeba, żeby był.
A kto zdecydował, jak gdyby na czyj wniosek, czy generał chciał, żeby jego prochy sprowadzono do Polski, czy rodzina?
Znaczy, było takie życzenie, dlatego że tak, no pochodził ze Stanisławowa, większość życia spędził właściwie w Warszawie i tutaj były dobra, bo była kupione była kamienica i tutaj były problemy z tym związane. On no, chciał powrócić do ojczyzny. Prochy zostały sprowadzone po wojnie na życzenie właściwie jego samego. Także no, jest grób rodzinny Sosabowskich na warszawskich Powązkach. Tam leży Jacek, jest pochowany razem z synem i z siostrą z grup rodziny Sosabowskich. Więc no, tutaj to taka była ta tęsknota. On powoził do kraju już po śmierci.
To wspominał pan, że jest pomnik w tej chwili tak Sosabowskiego. Też w zasadzie za kilka dni w Wieluniu, tak, uroczystości?
Za kilka dni, tak. 10 listopada jest otwierana kolejna wystawa w Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu, poświęcona Brygadzie Spadochronowej generałowi Sosabowskiemu. We wrześniu były uroczystości w Warszawie 23 i był odsłaniany po piersie generała na warszawskim Żoliborzu i w październiku 7 harcerska drużyna Czerwonych Beretów, starzy moi przyjaciele z czasów harcerskich, dokonali takiej zbiórki publicznej i z tych pieniędzy ufundowano duży pomnik, też po piersie generała Sosabowskiego i ta uroczystość miała miejsce 7 października. Także tu się tak w tym roku troszkę się dzieje. W tym roku troszkę jest odgrzebany temat, że tak powiem patriotycznie, odgrzebany temat brygady, co miłe jest słyszeć, że ktoś wreszcie o nas pamięta, bo ja jestem z tego pokolenia, które spotkało spadochroniarzy z lat 70. i 80. No, rozmawiałem z nimi, spotykałem się z nimi, jeździliśmy na wspólnej uroczystości do Warszawy, tutaj w Łodzi odbywały się zloty i spotkania spadochroniarzy i spadochroniarzy brygady i cichociemnych, bo trzeba dodać, że tutaj oni też byli w to zaangażowani. Utworzone były ruchy programowo-metodyczne harcerskie, czyli drużyn imienia Ksa Sobowskiego, drużyn imienia brygady spadochronowej, drużyn imienia cichociemnych. Ja jestem z tego pokolenia, które pamiętało cały czas i było świadkiem, dotykając tej historii na żywo, czyli spotkając się z weteranami, no bo to oni byli najważniejsi, oni nam opowiadali o tym, jak się działo w brygadzie. Nierzadko włóżmy pomiędzy bajki niektóre historie książkowe, bo my znamy te historie prawdziwe, o których się mówi przy tak zwanej kawie, herbacie, co się naprawdę wydarzyło. Tworząc grupę rekonstrukcji na początku milenium, mieliśmy takie zadanie, że nie będzie to grupa, która tylko będzie się ubierała w mundury i będzie biegała po polach i lasach z karabinami, bawiła się w inscenizację, ale chcieliśmy też i troszkę takich plam historycznych poodkrywać, co nam się udało. Dlatego, że na przykład z relacji, które wygrzebaliśmy i z pamięci, z relacji weteranów i z jakichś relacji pisanych gdzieś prywatnie. Na przykład okazało się o takich rzeczach jak prawdziwe przyczyny śmierci Richarda Tice'a. Wątek żołnierza amerykańskiego, który służył w brygadzie. Wszyscy mówili o nim, że to taki spłacony dług, ponieważ Kościuszko i Puławski walczyli o wolność narodu amerykańskiego. Później na przykład kwestia wypadku tak zwanego friendly fire. Brytyjczycy wchodzą do drill, mgła, Polacy zaminowali wejście do miejscowości, pierwszy samochód wpada na minę, eksplozja, no jest mgła, więc nic nie widać, ci załogi opuszczają te wozy, a nasi do nich strzelają, no to byli Brytyjczycy. Słynne takie zdarzenie Sosabowskiego i to krążyło jako żart i humoreska. Sosabowski na damskim rowerze prowadził czołgi z takim napisem Follow Me. To oczywiście się wydarzyło, bo to miało miejsce w drill 22 września podczas bitwy i tutaj też ciężkie starcie Sosabowskiego z oficerami brytyjskimi, którzy nie chcieli walczyć, bo twierdzili, że oni należą do jednostki rozpoznawczej, nie do walki, tylko do rozpoznania. Sosabowski się strasznie zdenerwował, opierniczył tego oficera brytyjskiego, wsiadł na damski rower i krzyknął Follow Me, poprowadził. To nie były czołgi, to były takie wozy rozpoznawcze na pierwszą linię. Niemcy, jak zauważyli, że wychodzą brytyjskie samochody pancerne, to wtedy się wycofali. Była też jeszcze taka historia, o której tutaj też nadmieniam, bo jak opowiadam o Sosabowskim, 15-minutowego sądu polowego w Sadzie Jabłkowym w Holandii, gdzie bardzo szybko dokonano, że tak powiem, wyroku na Niemcach. To są takie wątki w opowiadaniu o tej historii żywej. To, co się pisze w relacjach, no nie wiem, książkowych, no czasami nie pokrywa się z tym, co mówią sami weterani.
Panie Jacku, to musimy kończyć. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był pan Jacek Dziedziela, pseudonim Sosa, bo tak najogólniej mówiąc, osoba, która dba o zachowanie pamięci o żołnierzach pierwszej samodzielnej brygady spadochronowej, no i dba też o pamięć o generale Stanisławie Sosabowskim. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję ślicznie za wysłuchanie tej całej opowieści. Cieszy nas to, że ta nasza praca nie poszła na marne.